Partnerem audycji Nie śpi i zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.
Dziki tłum w naszym studiu. Tak mówicie, jak przyjdzie dużo ludzi na wycieczkę? Dziki tłum przyszedł dzisiaj? A? Czy nie?
Zawsze cieszymy się, jak jest dużo ludzi.
Ja też się bardzo cieszę.
To ma swoje plusy i minusy.
No trudniej jest oprowadzać dużą grupę.
Z jednej strony plus, tak, bo jest świetnie. Ludzie przyszli, to co robicie jest ważne i komuś tam potrzebne. Duma, tak?
Radość. Najbardziej, to na pewno.
Fame. A minusy?
No minusy są takie, że jeżeli mamy dużą grupę, to na przykład ta grupa potrafi się rozciągnąć w taką długą linię i kiedy chcemy o czymś opowiedzieć, to zgodnie z regułami powinniśmy poczekać na tego ostatniego, a w związku z tym kończy się to tym, że taki spacer może trwać dłużej z tego powodu. No bo zawsze przy każdym takim przystanku musimy poczekać na tę ostatnią osobę, która gdzieś tam jest.
Ale być może jest tak, że taka lokalna wycieczka niejedno ma imię. Inni jedni przychodzą po to, żeby sobie rzeczywiście posłuchać, przyswoić jakąś historię, a inni przychodzą towarzysko, żeby było miło, żeby był spacerek.
Ależ oczywiście, że tak. Są też tacy, którzy idą z tyłu i grają na swoim telefonie na jakąś grę, którą sobie gdzieś tam zaplanują wcześniej.
I takie momenty
tak
bywają?
Jest,
chętnie dodam, że często się zdarza, że przychodzą te same osoby. Znaczy nie, że dokładnie ta sama grupa, tylko widzę po twarzach, że ja te osoby, ja już dobrze znam, już z nimi rozmawiałam i one się pojawiały na moich spacerach. I się wtedy zastanawiam, co ja nowego mogę opowiedzieć.
I to jest masz taki, dzień świstaka.
Taki trochę, tak patrzę, taki czuję takie porozumiewawcze spojrzenie, że znamy się i ciekawe, co dzisiaj nam opowiesz i co pokażesz.
Trzeba dodać, że każda trasa jest inna. Te trasy się zmieniają. Nawet jak się idzie z tą samą osobą, z tym samym przewodnikiem, to można trafić w zupełnie inne miejsce, w inną przestrzeń i posłuchać o zupełnie innych rzeczach.
Jedna dzielnica może być takim dużym, ogromnym światem, o którym można opowiadać na różne sposoby i trochę tak w nieskończoność. No być może skończoną w jakiś sposób. Tak?
Oczywiście, bo każda osoba ma swoją własną historię, swoją własną narrację i na dzielnicę można patrzeć naprawdę spod wielu różnych kątów.
Dlatego też mówimy, że to są lokalni przewodnicy i przewodniczki, ponieważ oni opowiadają też lokalne historie. I właściwie to jest w tym najważniejsze, bo najważniejszy jest człowiek, ten, który poświęca swój czas, wcześniej przygotowuje się, znajduje te historie, znajduje zdjęcia i właściwie nie ma wyznaczonej trasy. To też bardzo dużo zależy od grupy, która przychodzi, bo są osoby, które chcą się czegoś konkretnego dowiedzieć i przewodnik tak układa trasę, jak właściwie jego wyobraźnia, kreacja mu na to pozwala.
To powiedziała Barbara Stroka z Instytutu Kultury Miejskiej, koordynatorka spacerów w dzielnicach i zastępca dyrektora IKM-u. Dzień dobry, to sprawdzamy listę obecności, dobrze?
Dzień dobry.
Tak do końca. Jacek Górski, Dolne Miasto.
Obecny.
Katarzyna Werner z Nowego Portu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest Jacek Orłowski z Zaspy.
Jarek Orłowski.
Jarek, przepraszam. Magda Kamrowska, biskup Jagórka. Przepraszam,
dobry,
bo to dla mnie
witam.
Z niektórymi się widzieliśmy, ale niektórzy są jak gdyby nowymi uczniami i to jest nowa klasa. Co ja z tą klasą? Przecież rok szkolny, skąd te sentymenty? Rok szkolny właśnie się skończy. Ania Wesołowska-Owczarska, Orunia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wszystkich wymieniłem?
Tak.
Doskonale.
Tak, choć jeszcze dodamy, że jeszcze jest jedna dzielnica nieobecna, bo to Oliwa. Ale Oliwa dopiero wróży w połowie lipca, bo w tym roku się przygotowujemy do Oliwy, więc kończymy ten czas przygotowawczy, kończymy wykłady, spacery i właściwie jeszcze nie wiemy, ilu i jakich będzie lokalnych przewodników i przewodniczek w Oliwie.
A do tej Oliwy to będziemy mogli chyba zaprosić dzisiaj i jutro
tak,
na
bo jeszcze
wykłady,
na wykłady,
bo tam
tak, i na spacery.
W Ratuszu Kultury, tak?
Tak
w Oliwskim ratuszu odbywają się wykłady.
Tak.
Oprócz tych spacerów, które
oprócz spacerów, ale jutrzejsze spotkanie to dotyczy świątyń Oliwy i będzie spotkanie w meczecie, więc to też na Abrahama, więc też zapraszamy.
To też takie ciekawe, bo nie wprost, bo jeżeli Oliwa, to wszyscy myślą, no, katedra.
Oczywiście, byliśmy już w katedrze, ale też odwiedzaliśmy jakby no, cystersów i synagogę i teraz meczet.
Lokalni przewodnicy. Z jakich światów oni się wzięli, dlaczego się wzięli za to i jak to było? I kiedy to było przede wszystkim,
no
ustalmy, bo już zapowiedziałem, że wy tak rozmawiacie 4, 5, no 6 lat.
Nie, już więcej.
Już więcej?
Powiem tak, zaczęło się wszystko na Zaspie. Tak naprawdę to był, jakby można powiedzieć, projekt, który towarzyszył staraniom Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wtedy szukaliśmy projektów, działań w dzielnicach, które są bardzo dla nich charakterystyczne. I w ramach takich różnych naszych badań, obserwacji zauważyliśmy, że zaspy to są murale. I tak naprawdę murale to jest coś, co zaspy wyróżnia, co jest bardzo nietypowe dla dużych osiedli mieszkaniowych. I to stanowiło dla nas taki ogromny potencjał w tej dzielnicy. I też mieliśmy takie poczucie, że dla mieszkańców jest to też coś ważnego i jakby z tym się identyfikują. Wtedy jakby został reaktywowany Festiwal Malarstwa Monumentalnego, czyli w 2009 była pierwsza edycja i to do 2016, czyli do końca jakby starań w Europejskiej Stolicy. Już. Tak, ale później myśleliśmy, że to jest jakby działanie artystyczne. Działanie edukacyjne to była Gdańska Szkoła Muralu, czyli też projekt dla młodych artystów, studentów, jakby uczący ich
to
też.
To generalnie jakby było karkołomne zadanie, no bo jak tu chodzić po blokowisku, prowadzać po blokowisku wycieczki.
Tak, ale no właśnie. I tak i właściwie brakowało nam trzeciej takiej nogi, czyli tej nogi, takiej odnogi społecznej. I wtedy myślimy z Szymonem Wróblewskim z Plamy, że może spróbujemy zrobić jakieś działania angażujące młodzież, która mieszka na Zaspie. Ale tak ta młodzież nam się rozszerzyła i tak naprawdę stwierdziliśmy, a dlaczego młodzież, a dlaczego właśnie nie mieszkańcy? I wtedy w 2009 roku, czy 2009, tak, zaczęliśmy
kurs.
Tak, rozpoczęliśmy taki, przygotowaliśmy plan takich właśnie wykładów, spotkań z artystami i zaczęliśmy mówić o sztuce na ścianach tych bloków mieszkalnych na
Zaspie. Dwa palce do góry podniósł Jarek Orłowski, tak powiedział, to ja poprowadzę wycieczkę, pojedziemy na rowerze na przykład. Pomiędzy muralami i blokami.
Zaczęło się od tego, że zobaczymy ogłoszenie w klatce na Zaspie o naborze na przewodników i nie zastanawiałem się długo, bo mogłem dosłownie na wykłady do Plamy, mogłem chodzić w kapciach, coś nawet raz zdarzyło. Zapisałem się, kurs trwał praktycznie rok szkolny.
Tak.
Zakończył się bardzo trudnym egzaminem.
Tak, bo to jest taka zasada, że kończymy egzaminem, ale to może o tym później też.
No i jak wychodziłem na pierwszą wycieczkę, to sam do końca nie wierzyłem, że to się dzieje, bo nigdy w życiu nie pomyślałbym o sobie jako o przewodniku.
A te nogi w kapciach drżały?
Trochę tak. Mam doświadczenie, nawiązując do tematu szkolnego, mam doświadczenie nauczycielskie, więc to ten strach bardzo łatwo przełamałem, ale trudno, nie myślałem, że kiedyś bycie przewodnikiem będzie częścią mojej tożsamości, ale to się stało i po tych wszystkich latach to jest bardzo ważna rzecz w moim życiu. Bo
i teraz jesteś osobą rozpoznawalną na dzielnicy, tak zwane?
Tak, szczególnie wśród takich tak zwanych, ja ich nazywam stałymi bywalcami podwórek, jest kilku takich panów, którzy się snują po Zaspie i oni, tak, jestem wśród nich, jestem zdecydowanie rozpoznawalny, czasami mi dziękują za to, że zagranicznych gości przyprowadza na Zaspę, która jest taka piękna i przecież trzeba wszystkim ją pokazywać.
A jak to jest w tych innych dzielnicach? No bo Zaspam raz, ale tak. W ruch poszły te dzielnice uważane, przepraszam, że wam powiem, ale takie uważane za takie dzielnice trudniejsze. Oto, to jest
no
dobre słowo.
To ja tylko, to jakby wracając do historii, to może rzeczywiście pójdziemy dalej historycznie, bo ta Zaspa, no my nawet nie wiedzieliśmy, czy to okaże się tak wielkim sukcesem, że było tak wielkie zainteresowanie i rzeczywiście ludzie chętnie przychodzili na spacery. Mieliśmy grupę kilkunastu przewodników, też to nam pokazało, że to nie zawsze muszą być mieszkańcy, że to mogą być osoby, które w jakiś sposób czują się związane z tym miejscem, albo bardzo je lubią, albo, nie wiem, mieszka tam ich rodzina, albo kiedyś chodzili do szkoły, no jakby różne rzeczy. I tak naprawdę myśleliśmy wtedy tylko chyba o Zaspie. I nagle rok później przychodzi do instytutu, przychodzą dziewczyny ze Stowarzyszenia Waga i mówią, że super jest na tej Zaspie. I one tak bardzo też by chciały, żeby na Biskupiej Górce była też taka grupa przewodników, którzy by pokazywali Biskupią Górkę. No to trochę zupełnie inna dzielnica. No,
oni też tam mają na Biskupiej Górce napisy takie.
Tak, jest też jeden. Jest
po niemieckie.
Po niemieckie, ale też jest jeden mural jak przy wjeździe na Biskupią. Natomiast mówimy, no to spróbujemy. No i jak spróbowaliśmy, no to właśnie Magda, która wtedy jeszcze nie mieszkała na Biskupiej Górce, tylko właśnie to, że uczestniczyła w tym kursie i zaczęła też opowiadać, spowodowało, że się przeprowadziła na biskupią górkę.
Tak.
Do tego stopnia?
Tak, tak się podoba.
To też trochę nie do końca tak. Ja mieszkałam na Oruni wtedy i właśnie miałam plan zamienić się na mieszkanie, bo potrzebowałam nieco większego, z panią, która mieszkała na biskupiej górce. Jak wjechałyśmy i pokazała mi tą dzielnicę, to się przestraszyłam. I mówię, o Boże, jak ja mam tu mieszkać? Co to za ludzie? Ja muszę najpierw poznać. Ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowa. I tak to się zaczęło, bo okazało się, że akurat startował projekt dla lokalnych przewodników, przewodniczek po biskupiej górce. Przyszłam po to, żeby poznać dzielnicę, że być może poznam tam ludzi, że może przestanie ona być dla mnie straszna.
Tak, trochę chciałaś się wkupić.
Tak, chciałam się wkupić, dokładnie. A jak już tych ludzi poznałam, to tak mnie wciągnęli, że już bez oporów zupełnie wprowadziłam się, mieszkam, mam nadzieję, że będę mieszkać tam zawsze.
No i to jest jakby dalsza opowieść, bo później po biskupiej górce, gdzie nagle okazało się, że to jest znowu wielki sukces i, tak, i też zauważyliśmy, że to też ten projekt bardzo jakby wspomógł do takiej sąsiedzkiej, do jakby wydobycia
integracji
sąsiedzkiej takiej energii, ale także też spojrzenia na biskupią
to
górkę.
To za chwilę, to za moment. Powiemy o innych dzielnicach i o lokalnych przewodnikach i o wycieczkach z lokalnymi przewodnikami, które rozpoczynają się, no w ten sezon właśnie się rozpoczyna. 603-06-06-06. A gdy się mieszka na biskupiej górce, to jest się biskupiogóranką? To też spróbujemy rozstrzygnąć.
Ja zawsze mówię, że jestem z biskupiej górki. Ja mieszkam na biskupiej górce, tak się przedstawiam.
A pani Ewa napisała, że duża grupa wcale nie jest trudna. 10 gimnazjalistów jest trudniejszych niż 100 uważnie słuchających wycieczkowiców. Ona wie coś o tym i pozdrawia lokalsów serdecznie, pani Ewa. Przewodnik Trójmiejski. 603-06-06-06.
Partnerem audycji Nie śpi i zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.
To już 8 sezon, proszę państwa, popularnych spacerów po dzielnicach Gdańska. Zwiedzać można Zaspę, Biskupią Górkę, Dolne Miasto, Nowy Port, Orunię oraz od tego roku Oliwę z lokalnymi przewodnikami. To wszystko pod patronatem, to wszystko organizuje i koordynuje Instytut Kultury Miejskiej. A w naszym studio lokalni przewodnicy z tych wszystkich dzielnic. Oliwy jeszcze tak dzisiaj nie ma i brakuje.
No bo Oliwa jest jeszcze w trakcie. To jeszcze trwają wykłady, spacery, przygotowują się lokalni przewodnicy, znaczy osoby przygotowują się, żeby zostać lokalnym przewodnikiem lub przewodniczką, więc z pewnością w połowie lipca ruszymy ze spacerami.
Z tymi lokalnymi wycieczkami to my mieliśmy kłopot w radio, w Ptasim Radio Gdańsk, gdy ostatnio zorganizowaliśmy wspólnie z Dolnym Miastem wycieczkę właśnie, Ptasią wycieczkę po Dolnym Mieście i nagle tak okazało się, przyszło 200 osób, na co nie byliśmy przygotowani, co tu robić, to krzyczeć do nich, tak, tak. To ma być tak trochę kameralnie i intymnie, 30 to 40, 50 osób, to proszę bardzo, to jest taki dobry kontakt. Ale 200 i okazało się, że jest nagłośnienie.
Tak? Udało się, tak. To było dobrze wykorzystany sprzęt wtedy. Mm-hmm. Zresztą wtedy były dwie osoby, które prowadziły to spotkanie i przekazywały sobie ten mikrofon. I żeby było ciekawie, ponieważ ja akurat nosiłem ten sprzęt nagłaśniający, który ten dźwięk emitował, to
dziękuję
ktoś...
Dziękuję bardzo, Jacku, bo on był dosyć ciężki.
Tak, ale też ostatnio wiem, że przydał się na kolejnym spacerze ptasim, więc to już...
Bardzo dziękuję za wypożyczenie sprzętu na kolejny ptasio, na kolejną wycieczkę ptasią, rzeczywiście...
Sprawdził się.
Dzięki IKM-owi, tak.
Bo przy tak dużej grupie faktycznie, jeżeli ktoś chce prowadzić konkretne spotkanie i opowiadać, to trzeba albo bardzo głośno mówić, wręcz krzyczeć, albo faktycznie korzystać ze sprzętu nagłaśniającego, żeby ci, którzy są na samym końcu, też nie mówili nic nie słychać, proszę mówić głośniej.
Ale kto przychodzi na te wycieczki? Bo ja sam pamiętam okres fascynacji tymi dzielnicami, taki wszyscy przeżywaliśmy, że tutaj bardzo dużo opowieści można na przykład o Nowym Porcie, prawda? Snuć.
Jak najbardziej.
To przede wszystkim ten Nowy Port był ważny przed euro. Tak mi się wydaje, no bo tam stadion blisko.
No też, chociaż zaczęliśmy po euro, jak już też się zbliżaliśmy do kolejnego etapu rewitalizacji.
Ale euro po euro to był taki czas zakochania w Nowym Porcie,
tak, kiedy takiego
ogólnogdańskiego,
powiedzmy. Gdańszczanie zauważyli, że Nowy Port istnieje faktycznie i można go na przykład odwiedzić w drodze powiedzmy, na stadion.
I nawet tam się fajnie mieszka, bo na przykład tam nie ma korków, bo to taka dzielnica, gdzie dalej jest morze i nie ma wzmożonego ruchu samochodowego. Być może to teraz się zmieniło, bo jest tunel, ale teraz jak to jest z tym nowym portem? No bo kto chciał, to przyszedł z mieszkańców Gdańska przez tych kilka lat, podejrzewam.
Tak, tak, tak. No staramy się odczarować tą taką legendę o nowym porcie.
A jaka jest legenda o nowym porcie?
Nie. Ja jestem ostatnią osobą, która lubi powtarzać stereotypy, ale no jak wszyscy wiemy, są takie stereotypy o nowym porcie, że to jest taka dzielnica latających noży i
skąd
można,
my to znamy?
Można oberwać właśnie.
Na biskupie też.
Taką opinię.
Ale to moglibyśmy nawet zrobić jakieś zawody, gdzie
gdzie noży najwięcej latały.
Latają bardziej.
Albo która jest najstarsza, nie? Bo nasza jako portowa dzielnica, no to już od kiedy właściwie istnieje, to się zbierał element społeczny.
No portowa dzielnica ma swoje prawa, tak?
Tak, tak, tak. Ma swoje uroki. I myślę, że to się udaje. Też mam takie doświadczenie jak Magda, że pojawiają się osoby, które na przykład właśnie zamieszkały albo właśnie kupiły mieszkanie i planują zamieszkać u nas dzielnicę, albo przymierzają się i tak widzę, że na koniec spaceru już tak ktoś chce podejść i w końcu podchodzi i pyta, no dobra, jak to jest? Jakby pani miała zdecydować, czy warto tutaj mieszkać, w której części i jakie tu są ceny mieszkań? Także to jest właściwie dla mnie najlepszy wyznacznik tego mojego założenia, żeby
i co pani Kasia wtedy mówi, pani Kasiu? Tak naprawdę?
Jak najbardziej, warto, zapraszam.
Tak? A dlaczego warto? Ja czasami mam takie wrażenie, że jak nowy port został nawet sympatycznie i przyjemnie zrewitalizowany, to tkanka społeczna trochę się tam nie zmieniła i rzeczywiście są takie miejsca, gdzie można się cokolwiek przestraszyć.
Tak, no...
Jeżeli ktoś jest obcy.
Ja staram się skupiać na tym, na co mam wpływ.
A potem można się zakochać.
Tak. Ja myślę sobie, że im bardziej mieszkańcy będą czuli, że to jest ich miejsce, że mogą się dzielić też informacjami, to się dzieje właśnie podczas spacerów, to jest urocze, jak dołączają się na przykład do naszego spaceru i zaczynają sami opowiadać. Czasem się naprawdę tak zdarza, że ktoś z mieszkańców zaczyna przejmować głos i to jest też bardzo, bardzo mnie cieszy, albo niedalej jak we wtorek, w środę pani, która była po prostu takim typowym, taką panią, która wystaje przez okno i próbuje podsłuchiwać, o czym przewodnik mówi. Powiedziała mi chwilę później, że ona się bardzo cieszy, że coś takiego się odbywa i ona się dowiedziała czegoś nowego o swojej kamienicy, która jest zabytkowa. Także to jest to właśnie, na czym nam zależało, jak zaczynaliśmy ten projekt. Czyli to, jakby, żeby mieszkańcy się czuli dumni z tego, że są z nowego portu i zależało mi na tym, żeby to miejsce rozkwitało.
A w tym nowym porcie to rzeczywiście jest kilka miejsc takich bardzo charakterystycznych, typowych, po których można wędrować. Od latarni morskiej, od samego portu, tej strefy wolnocłowej rozpoczynając, aż po twierdzę Wisłoujście.
Tak, dokładnie. Mhm. Więc właściwie rower jest najlepszym sposobem przemieszczania się po nowym porcie.
Kawałek drogi.
Jest kawałek.
Jarka specjalność, tak? Wycieczki rowerowe.
Tak, tak. Kilka razy w roku staramy się organizować te spacery rowerowe jako uzupełniająca oferta do tych...
I te zaspy i te murale.
Tak. Rower, ponieważ murali na zaspie jest 60 i pomimo, że zaspa Młyniec nie jest może jakimś ogromnym osiedlem, ale kluczenie po tym plastrze miodu, jak my nazywamy strukturę urbanistyczną zaspy, powoduje, że obejrzenie wszystkich 60 murali na piechotę jest bardzo trudne. Trzeba było na to poświęcić 3-4 godziny, a na rowerze to się udaje. I co roku przynajmniej jeden taki organizujemy spacer, podczas którego oglądamy wszystkie z 60 murali na rowerze właśnie.
Pani Aniu z Oruni, a co jest specjalizacją Oruni? Bo Orunia to kojarzy się, ja kiedyś zrobiłem taką sondę wśród moich znajomych, ona się kojarzy z tym miejscem przy kościele, właściwie ona kojarzy się z kafe kuźnia, tak? Z kuźnią,
tak.
Z kawiarnią, że tam jest miło, sympatycznie, rzeczywiście dają wyśmienitą kawkę i fajne ciacho.
Pewnie wiele osób pamięta kuźnię, która... jeszcze nie tak dawno wyglądała smutno, teraz jest w zupełnie innym charakterze. Jest pięknym, klimatycznym miejscem, gdzie można napić się kawy, ale można po Oruni pospacerować także po parku. Park także teraz troszkę się przeobraził, zmienił się, więc też zachęcam do spaceru po parku. A jeszcze tak odnosząc się do historii, chciałam dodać, że Orunia była taką zieloną, piękną dzielnicą, gdzie zamożni gdańszczanie mieli swoje letnie rezydencje. Tych parków już teraz jest znacznie mniej, powstał jeden, ale są drzewa, które, pojedyncze drzewa, które przypominają o tej pięknej przeszłości, o historii. Także zachęcam do spacerów po Oruni.
A ten park rzeczywiście, no, wyśmienicie, cudownie się zmienił, tak?
Tak, tak. Mhm. Jest amfiteatr, nowe alejki, ścieżki, ławeczki, także można.
A jaka to jest najczęstsza droga wycieczki? Idzie się właśnie spod kościoła?
Tak, ruszamy, spotkamy się przy kuźni, a później już najczęściej idziemy w kierunku parku, ale myślę, że też jest kilka osób, które pokazują inne zakątki Oruni, takie mniej znane, mniej dostępne. Mhm. I też myślę, że powodzeniem cieszą się wzgórza okoliczne, takie, to są takie spacery
dalsze,
trochę dalsze i takie dla osób, które założą wygodne buty, bo tam trzeba się troszkę powspinać. Myślę, że niedługo taką atrakcją w Oruni będzie rezerwuar wodny, który teraz też przechodzi metamorfozę i będzie można go prawdopodobnie zwiedzać. Na razie tam trwają prace, także na razie niewiele tutaj mogę zdradzić na ten temat, ale to będzie takie miejsce.
Być może. Nie wiem, czy kajaczkiem, jakimś motonikiem może.
Być może. Zobaczymy, jak to miejsce się zmieni, ale sama ta przestrzeń na pewno jest ciekawa. To przypomina taką świątynię wody, tak można to określić.
A jak pani Ania Wesołowska dołączyła do tego całego towarzystwa przewodnickiego?
Ja mieszkałam w Gdańsku przez kilka lat i tak do końca nie znałam Gdańska. I stwierdziłam, że właśnie taka akcja, jak lokalni przewodnicy, pozwoli mi poznać dzielnicę. Także dołączyłam, chcąc nauczyć się czegoś, poznać, dowiedzieć się. Poznałam przy okazji bardzo ciekawe osoby, nowych ludzi, przyjaciół, znajomych, którzy także są przewodnikami i pomogli mi odkrywać tajemnicę Gdańska. Także zachęcam wszystkich, którzy są ciekawi historii miasta, chcą poznać osobiste historie. Tak jak koleżanka wspomniała, bardzo często na spacery przychodzą osoby, które same chcą coś powiedzieć, chcą się podzielić jakimiś swoimi przeżyciami, opowieściami, bardzo często z okresu powojennego.
A wy dajecie im przestrzeń na to
wypowiedzenie
się?
Dajemy, zachęcamy. Ja rozpoczynając spacer zachęcam, jeżeli ktoś by chciał coś powiedzieć, przyłączyć się tutaj do mojej wypowiedzi, ma jak najbardziej taką możliwość.
Ale wy macie rzeczywiście tam w życiu generalnie tyle czasu, że idziecie na te spacery, nie wiem, raz w tygodniu, czasami być może dwa razy w tygodniu, bo w każdej dzielnicy spacery odbywają się dwa razy w tygodniu, tak?
Nawet trzy, tak.
No to nie wiem, ilu jest w każdej dzielnicy przewodników?
To jest 8 do chyba 14 osób.
Od 8 do 14? To sporo.
Tak.
Aha, to jakoś tak się rozkłada.
Ustalamy wcześniej grafik, więc
3-4 spacery miesięcznie, tak? Raz w tygodniu być może.
Tak.
To nie jest jakieś super, nie wiadomo jakie wtedy obciążenie.
Tak? Nie, ale my też często robimy takie dodatkowe spacery, takie, które są dedykowane różnym grupom, na przykład dzieciom, albo gimnazjalistom, albo
klubom
seniorom. Więc to oprócz tych spacerów, które można znaleźć w tych naszych grafikach letnich, czyli od połowy czerwca do połowy września, to też są często dodatkowe spacery takie, na przykład też na Zaspie mamy dużo zagranicznych gości, bo rzeczywiście murale to jest taka rzecz, która bardzo przyciąga jakby ludzi, którzy szukają takiego alternatywnego sposobu zwiedzania i spędzania czasu.
Tak, bo poznawanie miasta poprzez street art jest takim dość bardzo popularnym obecnie sposobem na spojrzenie miasta, spojrzenie na miasto z zupełnie innej perspektywy. I są osoby, które jeżdżą po świecie, po Europie i zaczynają zwiedzanie każdego miasta od poszukiwania street artu. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie nasze spacery są darmowe, a na przykład w Nowym Jorku, jeśli chcemy się wybrać na taką street artową wycieczkę, to trzeba wyłożyć $30-40.
Aha. Być może teraz pomyślałem sobie właśnie o tej Zaspie, że być może można by zorganizować wycieczki na hulajnogach, bo o takich wycieczkach po świecie słyszałem, to robi studenteria z Politechniki Gdańskiej z architektury, że oni jeżdżą na przykład do Berlina śladami modernizmu. Mm-hmm. Najwygodniej podobno jest na hulajnogach zjeżdżać
tym miastem. Faktycznie coś w tym jest, bo...
Nawet nie na rowerach, bo tak, hulajnogę rowery, można zabrać do metra.
Na spacerach rowerowych mieliśmy kilka wypadków, bo manewrowanie przy niskiej prędkości jest wyzwaniem, więc faktycznie hulajnoga, dobry pomysł.
No zaspie jest szpital, także... Tak, pomoc była blisko.
Ale też mieliśmy takie spacery dla osób z niepełnosprawnościami. I na przykład jedna z naszych przewodniczek, która oprowadzała ze swoją córką w wózku, więc miała doskonale sprawdzone chodniki, kwestie zjazdów i tak poprowadziła tą trasę, żeby ona była rzeczywiście dostępna dla osób, które mają jakby problemy z poruszaniem się. Więc tak jak mówię, to są rzeczywiście różne spacery pod różnym kątem i to w tym pewnie jest bardzo cenne, że my rzeczywiście nie mamy utartych tras, tylko staramy się ją zawsze dopasować i wszystko zależy od osoby, która taki spacer prowadzi.
Jacka Górskiego aż nie wypada zapytać, panie Jacku, jak to się zaczęło, bo ty właściwie jesteś, nie wiem, w jakiś sposób z tą dzielnicą tak złączony, że...
No od urodzenia.
Tak, to ja tylko, może Jackowi to nie wypada tak do końca powiedzieć, ale to jest tak, że właściwie jak myśleliśmy o rozwoju lokalnych przewodników o kolejnej dzielnicy, to jako IKM poszliśmy do opowiadaczy historii, ponieważ widzieliśmy, że mają taką kopalnię, że są taką kopalnią wiedzy, że mają tyle materiału.
Tą kopalenką.
No może, ale to ona cały czas jakby trwał jej rozwój, więc to jest tak, że to Instytut Kultury Miejskiej przyszedł do opowiadaczy i mówi, słuchajcie, zróbcie z nami lokalnych przewodników i przewodniczek.
Bo opowiadacze zaczęli spotykać się już
dużo wcześniej. I my tak naprawdę doceniliśmy...
I opowiadać lokalne historie, tak. Wciągać tak. W to opowiadanie w mieszkańców.
Sąsiadów, mieszkańców, wszystkich tych, którzy byli zainteresowani. I my mówimy, że to jest informacja, narracja, historie przekazywane zarówno mieszkańcom obecnym, mieszkańcom, którzy być może w przyszłości będą mieszkać na Dolnym Mieście, mieszkańcom, którzy kiedyś mieszkali na Dolnym Mieście i chcą powspominać, ale to są przecież także historie opowiadane miłośnikom Gdańska, miłośnikom historii Gdańska, a także, nawiązując też do tych spacerów, myślę, że każdy z nas miał okazję oprowadzać ludzi z zupełnie innych zakątków Polski i nie tylko, którzy na przykład przyjechali do Gdańska i mieliśmy kilka takich historii. Byłem już w Gdańsku kilkakrotnie. Ja już wiem, gdzie jest Neptun, wiem, gdzie jest Żuraw, wiem, gdzie jest zbrojownia, teraz chciałem zobaczyć coś innego. Powiedziano mi, że przyjść na Dolne Miasto to faktycznie zobaczyć coś innego i faktycznie to się sprawdziło. I myślę, że w każdej dzielnicy mogło być podobnie, że jeżeli ktoś odwiedza Gdańsk wielokrotnie, nie negując absolutnie tych najważniejszych zabytków, w którymś momencie on już zna te podstawowe miejsca, on już wie, że te wycieczki mogą tam właśnie się odbywać, a zatem czemu nie odwiedzić Biskupiej Górki? A zatem czemu nie wsiąść w tramwaj i nie pojechać do Nowego Portu? A zatem czemu nie stanąć przy Strągwiach Mlecznych i pójść na spacer po Dolnym Mieście? Tak to też wygląda.
Ale też mieszkańcy Gdańska mogą dowiedzieć, że na przykład na Dolnym Mieście był dworzec.
Na przykład, to czy blisko Dolnego Miasta, bo no, to nie jest nie związane z Dolnym Miastem dokładnie, ale ten pierwszy dworzec był i o tym dworcu też od czasu do czasu wspominamy, chociaż trzeba by, jeżeli by ktoś chciał poprowadzić wycieczkę w tamtym kierunku, to trochę byśmy już zboczyli z terenu Dolnego Miasta. Ale jak najbardziej ten pierwszy dworzec kolejowy był.
To ja was zapytam, jeżeli pozwolicie, po godzinie 10:00 o te najważniejsze miejsca w dzielnicach, o historie z nimi związane, ale też o historie, które można usłyszeć tylko na wycieczkach, bo na Dolnym Mieście jakoś tak znam się z tym Dolnym Miastem z powodu tych ptaków najlepiej. Usłyszałem historię o mieszkańcu, który w kamienicy trzymał na przykład krowę. Nie na balkonie, niech państwo sobie tego aż tak nie wyobrażają, ale na parterze i tę krowę z mieszkania na parterze codziennie sobie rano wyprowadzał na łąkę, na spacerek, żeby się zwierzyna pasła, tak? I wszyscy mieli wokół świeże mleko. To dopiero historie. To takie historie z dzielnic, które można odwiedzić z lokalnymi przewodnikami, ale tylko po jednej, dobrze? Żeby za dużo nie zdradzać. Po godzinie 10:00 Jacek Górski, Katarzyna Werner, Jarek Orłowski, Magda Kamrowska, Ania Wesołowska, Barbara Stroka, to nasi goście. Właśnie teraz ruszają wycieczki z lokalnymi przewodnikami po Gdańsku.
Partnerem audycji Nie śpij, zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.
Proszę Państwa, radio od kuchni, dobrze? To wyglądało tak, że rzeczywiście na moment wiadomości oni wyszli z naszego studia. Oni, to znaczy lokalni przewodnicy Jacek Górski, Dolne Miasto, Katarzyna Werner, Nowy Port, Jarek Orłowski, Zaspa, Magda Kamrowska z Biskupiej Górki, Ania Wesołowska z Oruni i Barbara Sroka z Instytutu Kultury Miejskiej. Gdy przyszedłem, żeby ponownie ich zaprosić do studia, to oni opowiadali sobie o kościach. Co to była za historia?
No to była historia z Biskupiej Górki. Przechodzimy oczywiście z każdym spacerem pod szkołą podstawową numer 21. Tam był kiedyś cmentarz. Po cmentarzu nie zostało praktycznie nic poza aleją drzew, które wskazują ciągi piesze, ale musimy o tym opowiedzieć. To był piękny cmentarz, ważny cmentarz. Natomiast po II wojnie światowej był w zasadzie nikomu niepotrzebny, bo opiekunowie tych grobów wyprowadzili się do Niemiec albo zginęli, więc był zaniedbany. W latach 60. zbudowano szkołę podstawową bez ekshumacji zwłok, bez zabezpieczenia tego miejsca i dzieci w ramach przerw po prostu zbierały kości albo się nimi bawiły. I niektórzy wręcz nie wierzą, no jak tak można było, przecież to nie było aż tak dawno. No co pani mówi? I nagle tutaj się wyłania pan z zapleców innych wśród wycieczki i mówi tak, nie wiem, to pani mówi prawdę, bo ja byłem wśród tych dzieci, ja też zbierałem te kości, ja też się nimi bawiłem w wojnę piszczelami, było fajnie. No, dzieci inaczej postrzegają świat, dla nas wydaje się to straszne, jako dla dorosłych, natomiast dzieci kazali im zbierać, to zbierały. No.
Tak to. Właśnie takiej historii można dowiedzieć się od lokalnych przewodników, bo czym różni się taka wycieczka od wycieczki, no, powiedzmy, przewodnika profesjonalisty? Właśnie tego rodzaju historiami?
Między innymi, ale to jest też tak, że chcemy pokazać dzielnicę oczami przewodnika. Nie, jakby nie skupiałam się na tych wszystkich faktach historycznych, czy na wszystkich opowieściach, które są szeroko dostępne, na przykład w literaturze, czy w źródłach historycznych, ale tak by łączymy te wszystkie rzeczy w ramach spaceru i myślę, że to jest też takie subiektywne pokazywanie dzielnicy i też znajdowanie historii, które są właśnie nieznane, które są przekazywane sobie wzajemnie, które pozyskujemy właśnie od osób, które biorą udział w spacerze,
z sąsiadów. Bo to jest nawet takie urocze przez urokliwe, tak? Tak. Że idziemy po Nowym Porcie i nagle pani przewodnik temu panu pod tam sklepikiem mówi cześć Maniuś, a Maniuś mówi cześć wycieczka. Tak bywa?
No mniej więcej, na przykład na patelni, kiedy to
patelnia
stajemy.
Plac Wolności.
Tak. Zapraszam, żeby się dowiedzieć, gdzie jest patelnia. Wszystkich zapraszam na spacer. To mi się nieraz zdarzyło, że opowiadam o tym, bo ja bardzo często podkreślam takie społeczne aspekty kulturowe. Gdzieś tam nawiązując do historii, ale nie jestem taką osobą, która bardzo precyzyjnie opowiada historię, tylko staram się łączyć te wątki. No i miałam taką sytuację nieraz, że opowiadam, że tutaj, słuchajcie, na patelni jest taki szlak komunikacyjny, który się bardzo często właśnie przecinają ścieżki osób, które idą do sklepu, idą na pocztę, idą w stronę kościoła albo cmentarza i wtedy ktoś mi przerywa, cześć. Także to tylko potwierdza regułę, że spotykam sąsiadów zawsze, jak idę gdzieś tam do sklepu, albo po prostu przechodzę przez patelnię w stronę przystanku autobusowego. Także to jest taki miły aspekt, jak oprowadzam.
A o co ludzie pytają? O tę patelnię, przy której był Wiking, klub cokolwiek bardziej nocny. O to między innymi?
Tak, bardzo często w grupie.
I co tam się działo?
Właściwie to jest reguła, że w tej grupie, która się pojawia na spacerze, jest ktoś, kto wzdycha, jak się zatrzymujemy przy patelni. Na pewno był, albo na pewno słyszał, a jak już dochodzimy do jakichś szczegółów, to widać, że ta osoba rzeczywiście tam była. Tak, to jest takie miejsce, które jest legendą na mapie nocnego życia Gdańska, gdzieś tam w złotych czasach komuny, kiedy też Nowy Port rozkwitał, to żeby być precyzyjnym, to było do czasów stanu wojennego, kiedy to już Port Gdański był bardziej odczuwał skutki i izolacjonizmu PRL-u i mieliśmy zupełnie zupełnie inną sytuację. Nie było tak dużo statków w gdańskim porcie, też nie było tylu marynarzy w Nowym Porcie. Też to życie trochę inaczej funkcjonowało.
Ruch też przeniósł się, ten ruch morski, do portu kontenerowego.
Tak, tak, tak. Teraz port północny ściąga te największe jednostki. W każdym razie Viking miał liczne funkcje, łącznie z tym, że mieścił w sobie i też cukiernię, z której korzystali codziennie mieszkańcy, restauracje dla takiej porządnej klienteli i nightclub, w którym działy się różne...
Ja cukiernie pani nam opowie.
różne historie. Także... niesamowite, jak za każdym razem się dowiaduje coraz to nowych wersji o tym, jak to cinkciarze z mewkami tam się przewijali, co tam się odbywało, jakie interesy, jak bardzo ta siatka połączeń się ze sobą
spinała. Ile kantorów było w Nowym Porcie?
Jeden.
Jeden tylko?
Taki oficjalny, tak.
Nieoficjalny na każdej.
Jak się spotkamy na spacerze, to więcej opowiem, bo nie chciałabym też tak, żeby to wszystko szło przez antenę. ale osoba, która założyła kantor, była bardzo ważną osobą w świadku nowoporskim i do dzisiaj też jest wspominana. Natomiast takich nieformalnych kantorów, no to było multum. O to chodziło tak naprawdę w Nowoporcie, że się wymieniało walutę czarnorynkowo. Cinkciarze w ten sposób zarabiali i dlatego też byli w Nowym Porcie tak mocno osadzeni wspólnie z mewkami.
Pomimo lokalu, każda z tych dzielnic też miała swoje, a był taki czas tak zwanych melin, prawda? Mm-hmm. I to też jest taka ciekawa opowieść do sprzedania.
No i mamy też o tym książkę Stanisława Goszczurnego. Aha. Które możemy przeczytać mniej więcej, chociaż ona jest taką mocną propagandą, gdzie tam służbiści milicji pouczają mewki, jak mają żyć porządnie, natomiast faktycznie można przeczytać, jaki był klimat wtedy w latach 60. w Nowym Porcie, jak to życie nocne się rozwijało.
Najciekawsze miejsce na Biskupiej Górce. Takie, o którym można opowiadać w nieskończoność.
No to jest na szczycie, bo tam jest bardzo dużo historii, tej prawdziwej historii, tak? Bo jest i schronisko młodzieżowe, i koszary, ale też są takie historie, o których właśnie teraz rozmawiamy, że w koszarach po II wojnie światowej mieszkali ludzie, którzy przyjechali do Gdańska w poszukiwaniu innego, nowego życia, często ze wschodu. Przyjechali z całym swoim dobytkiem, z kozami, krowami, innym takim przychówkiem. No i z szczytu Biskupiej, ulicą Biskupiej, prowadzili te swoje stada w dół, gdzieś w okolice Pochulanki, po to, żeby je tam mogły się najeść, tak?
No, i trafić poskubać. Okolica wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Okolica teraz jest zabudowana właściwie każdej dzielnicy, tak? Być może oprócz Oruni, bo tam jest jednak dużo gospodarstw, ale cała reszta
Biskupia Górka się nie zmieniła. Biskupia Górka dopiero czeka na rewitalizację i jesteśmy w jej trakcie, więc teraz się dopiero rozkopuje wszystko. Bardzo boimy się o to, że część budynków zniknie. Jeden już wiemy, że na pewno. Bardzo szkoda, ale na Biskupiej Górce od czasu II wojny światowej tam się, poza tym, że zniszczała mocno, bo jest zaniedbana, to niestety tam, znaczy niestety stety, bo to mamy tę prawdziwą historię w tym momencie. To jest prawdziwe stare miasto, które nie musiało być odbudowane.
A u nas się nic nie zmieniło, tak?
Słucham?
A u was się nic nie zmieniło.
U nas się nic nie zmieniło, nie. No u nas jest to, że my mamy dwie wiaty śmietnikowe, na które czekamy rok na otwarcie. Wow! Jeszcze nie są, nie? My właśnie jesteśmy w trakcie walki, żeby zostało otwarte. Takie są historie na Biskupiej Górce. Tam się na razie jeszcze nic nie zmienia. Tak? Więc możemy zobaczyć budynki te, które były przed wojną, napisy, które były przed wojną, jeszcze w języku niemieckim i to pasjonuje ludzi.
To jest taki właśnie hit Biskupiej Górki, tak? Tak. Te jeszcze po niemieckie napisy.
Tak. Można rano w sobotę lecieć do sklepu z rozczepanymi włosami, się człowiek nie szykuje na nic, a to nagle fotograf wyskakuje gdzieś zza rogu, bo on właśnie fotografuje takie miejsce i chce, żeby były puste. Albo jakaś panna młoda w długiej sukni lata gdzieś po jakichś takich najgorszych dziurach, nie? No to jest ciekawie po prostu, ale jeżeli chodzi o dobudowanie, to na Biskupiej Górce jeszcze nie jest ten etap. Ja tym bardziej zapraszam teraz jeszcze na te spacery, bo można zobaczyć tą Biskupią Górkę, która była wcześniej. Potem będzie pewnie piękniejsza.
Orunia ma swoje intymne życie, czy nie?
Myślę, że na pewno ma, ale...
O którym można w kameralnym gronie opowiedzieć.
Ale chciałam też powiedzieć, że spacery z lokalnymi przewodnikami są wyjątkowe przez to, że oglądamy nie tylko te miejsca tak ogólnie dostępne. Można zajrzeć do takich miejsc, gdzie zazwyczaj pewnie nie miałoby się specjalnego powodu wejść.
Czyli na to podwórko na przykład,
Na
tak?
przykład, na przykład na takie podwórko.
Bez wiaty.
Bez wiaty. Czy z wiatą, ale na pewno urokliwe i tajemnicze.
A jeszcze z trzepakiem.
I jeszcze z trzepakiem. Natomiast na Oruni jest taka kamienica przy ulicy Gościnnej, kamienica Bożechowskich, która przyciąga uwagę nową, odnowioną fasadą. I tam na dole jest warzywniak. Zupełnie niepozorny, jakich wiele. Ale jak wejdziemy do środka, do tego warzywniaka, możemy poczuć się, jakbyśmy przenosili się w czasie. Miejsce zachowało swój dawny klimat, ponieważ jest wyłożone takimi starymi, ceramicznymi płytkami, dekorowanymi w kwiaty. I naprawdę no, jest to niesamowite wrażenie, że możemy poczuć się jak mieszkańcy miasta z początku XX wieku. Ale wiem, że takich miejsc w Gdańsku jest więcej. Na Oruni jest taki warzywniak, a na dolnym mieście był kiosk właśnie...
Na Toruńskiej, tak?
Jest taki też sklep, który ma równie piękne dekoracje.
Posadzkę ma taką.
Posadzkę piękną, lustro. Także myślę, że warto też wybrać się na inne dzielnice i szukać takich miejsc.
Wchodzi się tam do sklepu rzeczywiście na tym dolnym mieście i pokazuje
znaczy w tej chwili, posadzkę. Znaczy inaczej. We wspomnieniach tych, którzy na przykład wezmą udział w takim spacerze albo ze wspomnień osób, które mieszkały albo mieszkają, wiemy, że to, że to tak wyglądało. Natomiast w tej chwili, ponieważ jest to lokal prywatny i wykorzystywany, jeden lokal jest wykorzystywany przez sąsiadującą obok miejsce do spożywania posiłków i to jest ich miejsce, gdzie przez posiłki są przyrządzane, w związku z tym do tego jednego pomieszczenia nie można wejść. Drugie znowu pomieszczenie, gdzie była mleczarnia i też jest bardzo charakterystyczne, z bardzo charakterystycznym wykończeniem, przeszło proces remontowo-budowlany, jest zamknięte i nie wiemy, co tam będzie. Wcześniej był tam sklep, więc każdy mógł tam wejść, robiąc zakupy przy okazji albo spojrzeć do góry, albo spojrzeć na ścianę, albo spojrzeć na tę posadzkę, więc czas pokaże, czym to się tak naprawdę skończy, ale to nie znaczy, że jeżeli na przykład ktoś oprowadza wycieczkę, nie może o tym wspomnieć, bo nigdy nie wiadomo na przykład, kiedy te drzwi się otworzą.
Też nigdy nie wiadomo, kiedy te wszystkie dzielnice, ja nie wiem, być może stracą ten swój charakter, takich dzielnic trochę zapomnianych, przypruszonych, tajemniczych, cokolwiek, że po takiej wycieczce można powiedzieć, że o, byliśmy w trochę innym świecie. A one są zmieniane, rewitalizowane, odnawiane, trochę wolno, ale zmienia się też ta tkanka społeczna, tak, bo napływają nowi ludzie do tych dzielnic, tak to jest?
Ale to ja myślę, że to też jest tutaj praca naszych osób, które biorą udział w tych projektach, że my trochę te tajemnice po pierwsze zdradzamy, ale po drugie też myślę, że po każdym spacerze gdzieś pojawia się jakiś niedosyt. I te osoby, które po tych spacerach czasami do nas podchodzą, pytają się, a czy można na przykład pójść na wycieczkę z innym przewodnikiem i ona będzie taka sama? Nie, proszę pana, proszę pani. Właśnie proszę przyjść na wycieczkę z innym przewodnikiem, bo po pierwsze, może sobie wybrać inną trasę. W każdej dzielnicy można z pewnością wybrać sobie trasę, skręcając w lewo, w prawo albo idąc prosto. Napotkamy konkretne miejsce, o którym poprzedni przewodnik nie mówił. Co więcej, dany przewodnik nawet przy konkretnym miejscu może opowiedzieć zupełnie inną historię. I to nie znaczy, że któryś z nich mówi nieprawdę, tylko załóżmy, stając sobie przy łaźni, możemy poznać historię tego budynku od samego początku, jak ona powstała, tak? Stając przy łaźni, możemy spojrzeć na niego od strony architektonicznej. W jakim stylu powstał? Proszę zwrócić uwagę na okna, proszę zwrócić uwagę na wykończenia. Stając przy łaźni, możemy sobie wspomnieć o mieszkańcach, którzy chodzili do tej łaźni się kąpać po II wojnie światowej, a co niektórzy wspominali, że tam także żołnierze maszerowali do tej łaźni. Już mamy trzy różne tematy dotyczące jednego miejsca i teraz tylko od lokalnego przewodnika zależy, o czym on chciałby opowiedzieć. Bo ktoś z drugiej strony może powiedzieć, ale można o tym wszystkim opowiedzieć. To ja bym mu odpowiedział wtedy tak, można, ale wtedy zapraszamy na wycieczkę, która potrwa 5, 6 albo nawet jeszcze dłużej, bo tyle miejsc na dolnym mieście, myślę, że w każdej innej dzielnicy by się zdarzyło. I dlatego to jest też ciekawa informacja. Jeżeli ktoś był na spacerze z koleżanką na Biskupiej Górce, z koleżanką na Oruni, z koleżanką w Nowym Porcie, czy z kolegą na Zaspie albo ze mną, to niech także spróbuje się wybrać za jakiś czas z inną osobą z tej samej dzielnicy i jestem przekonany, że ta osoba przekaże mu kolejne tajemnice, których wcześniej nie znał.
Ciekawe, czy tak jest w Nowym Porcie, bo to, ta łaźnia to trochę łączy te dwie dzielnice, tak? Dolne Miasto i Nowy Port. Stając przy łaźni, na ile opowieści można w Nowym Porcie liczyć?
Ojej, no właśnie historia, sposób też i architektura jak najbardziej, bo historycznie też ważne to miejsce z punktu widzenia strajku dokerów. Też właśnie się nam zdarzają osoby, które korzystały z łaźni, ale przede wszystkim z tej części gimnastycznej.
Część gimnastyczna była w łaźni?
Tak, tak, tak. Tam, gdzie jest sala wystawowa, była sala gimnastyczna. Mhm. I też to, co się dzieje teraz w łaźni, to też interesuje uczestników i, no i warto o tym mówić, no bo jednak to jest, jak oprowadzamy po Nowym Porcie, no to opowiadamy też o tym, co słychać w tym momencie. Także to jest bardzo ciekawy, taki symboliczny przykład. Ja sobie wybieram jako takie miejsce, które jakby pokazuje całe spektrum tego, co jak można opowiadać o Nowym Porcie, to jest Nabrzeże Zbożowe, bo mamy tam bardzo taką ważną, taki ważny punkt z punktu widzenia historii Nowego Portu, bo to jest taka najstarsza część, dwór Fischera, ale też w dworze Fischera z kolei po wojnie mam taką informację, że mieszka królowa portu, o której jedna pani mi opowiadała, że miała piękną suknię, taką, tam była też knajpa odpowiedniej jakości, właśnie też po wojnie, gdzie mewki pracowały. Z kolei jest to miejsce spotkań chociażby moich znajomych i też mieszkańcy Nowego Portu tam ściągają na spacery. Mamy twierdzę w Wisłoście i mamy też miejsce, gdzie będzie rewitalizacja i często ja mówię, jak spotkamy się następnym razem, mam nadzieję już w innych okolicznościach przyrody, bo tam szaniec zachodni będzie mocno jakby przeobrażone w piękniejsze miejsce, mam nadzieję.
To rzeczywiście no, miejsce nad Wisłą w Nowym Porcie, taka niekończąca się miejsce, niekończące tak. się opowieści trochę. Na ile opowieści można liczyć stając przed muralem? O tym za chwilę. To będzie pytanie do Jacka Orłowskiego. Dzisiaj ruszają, tak? Dzisiaj czy w tym tygodniu najbliższym
tak,
ruszają w spacery po dzielnicach Gdańska z lokalnymi przewodnikami. Dzisiaj właśnie o tym w Radio Gdańska. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Padnie też pytanie, czy kursy nadal są organizowane, czy to była tylko jednorazowa akcja, bo ktoś tutaj z naszych słuchaczy przegapił i pisze, a szkoda. To będzie pytanie do IKM-u. Już za chwilę już za moment w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji Nie śpi i zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.
A naszymi gośćmi są lokalni przewodnicy, którzy, to już trwa ósmy sezon, organizują spacery po dzielnicach Gdańska. Zaspa, Biskupia Górka, Dolne Miasto, Nowy Port, Orunia. No i od tego roku, od połowy lipca też będzie można pospacerować przez, pójść przez Oliwę. Państwo trochę sentymentalnie, z przyjemnością wracam na moją wieś, czyli do Nowego Portu, gdzie jest wszystko. Kościół, klasztor, przychodnia, poczta, apteka, kino, szkoły, kapitalne. Na latarnia, skwery, cmentarz i tak dalej. No i perła Bałtyku, blisko do plaży, wskoczę na rower i za pół godziny jestem już w Sopocie. I kto tak ma, zaczyna być inaczej, ale też wprowadzają się mieszkańcy, którzy nie rozumieją ani Gdańska, ani Nowego Portu. Wprowadzają się mieszkańcy, którzy nie rozumieją Nowego Portu. Tak, tak to jest? Nie.
Nie chciałabym generalizować. To pewnie zależy z jakim nastawieniem ktoś przyjeżdża, kto się wprowadza. Myślę, że jest całe spektrum. Trochę się martwię, czy na przykład inwestycje typu okolice ulicy Letnickiej, one są podawane jako, powiedzmy, w granicach Nowego Portu. Czy to będzie sąsiad, który będzie rozumiał Nowy Port? Nie wiem, czy kojarzycie państwo, to jest taka dróżka, powiedzmy, no, ulica blisko wiaduktu Przeźnie, która prowadzi właśnie w stronę Letniewa i tam zaczynają się pojawiać nowe inwestycje, które spowodują, że w 2019 będą nowi mieszkańcy. To myślę, że będziemy mieli jeszcze ciekawszych uczestników spacerów. Mam taką nadzieję. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie, to myślę, że jak ktoś wybiera takie mieszkanie w Nowym Porcie, to ma tą myśl w głowie, że robi to w jakimś już celu, już jakoś jest tą dzielnicą oswojony. Chyba nie przyjeżdżał za karę raczej.
Ale te wszystkie dzielnice, one cieszą się powodzeniem. Tak po prostu, nie wiem, być może oprócz Zaspy, to jest zupełnie inny powód, ale bo one są kameralne, bo one są na ludzką miarę, rzeczywiście tam jest taki swego rodzaju mikroświat, trochę małe miasteczko w wielkim mieście, tak, gdzie wszyscy mogą się poznać. Też jest dużo zieleni. Zaspa, na Zaspę znowu wraca życie, znowu mieszkania są na Zaspie Cennej, na Przymorzu. Dlaczego? Chociażby z powodów komunikacyjnych. Tam jest wszędzie blisko, tam nie ma korków, a gdy ktoś mieszka gdzieś tam w okolicach obwodnicy, no to codziennie być może ma większy problem z dojazdem i z przejazdem, czyż nie tak?
Tak, oczywiście. Poza tym Zaspa jest takim wyjątkowym założeniem modernistycznym, które się sprawdziło. Między innymi dzięki temu, że zostało zlokalizowane praktycznie w centrum Gdańska. Topograficznie Zaspa jest centrum Gdańska. Zresztą według planów z 1968 roku miała się nim stać w sensie dosłownym. Wzdłuż pasa startowego, wokół którego teraz tyle kontrowersji, miała powstać reprezentacyjna aleja z Muzeum Sztuki Współczesnej, z urzędami, z filharmonią. To miało być nowe, modernistyczne centrum Gdańska.
A to pięknie by było. Taka aleja, tam wzdłuż je na Pawła.
Tak. To już pieśń przyszłości niestety, ale nasi goście, którzy przychodzą na spacery, często gdańszczanie, mają wyobrażenie Zaspy takiej z lat 80-tych, 90-tych i jeżeli tam nie ma się znajomych i innych interesów, więc nie odwiedza się tak naprawdę Zaspy, więc wielu gdańszczan przez 20 lat tam nie było i są zszokowani, jak ta dzielnica wygląda, ponieważ w tej chwili to jest jeden wielki park, gdzie ludzie urządzają pikniki na kocykach.
Mówimy o tym parku za Awiatorem na przykład?
Ja mówię o Zaspa Młyniec, wnętrza pomiędzy blokami. To wygląda jak jedno wielkie założenie parkowe, dokładnie tak jak zostało zaprojektowane, tak jak mówiłem, założenie modernistyczne, które w skrócie polega na tym, że ściskamy ludzi w tych wielkich szafach, uzyskując dzięki temu przestrzeń, gdzie można spędzać wolny czas i dzisiaj to się dzieje. Tak właśnie.
No a jak to jest z tymi muralami, to ile opowieści można opowiedzieć, stojąc, nie wiem, przy jednym muralu? Czy tak, ponad 50, tak?
60 murali jest, 60. Plus kilkanaście klatek. My nazywamy to wiatrołapy, wejść do klatek schodowych. Użyję przykładu muralu Mariusza Warasa, takiego muralisty, któremu dzięki niedawnym muralom na Wiosny Ludów udało się przebić tak do takiej publicznej świadomości, miał takie bardzo mocno dyskutujące z realiami politycznymi murale. I Mariusz Waras namalował taki mural podczas pierwszego festiwalu Monumental Art, który opowiada o wojnie, jako machinie mielącej miasto, tworzącej przestrzeń do nowych realizacji. I stojąc przy tym muralu, mamy pretekst, aby opowiedzieć o tym, jak powstał Festiwal Monumental Art. Mamy pretekst do tego, aby opowiedzieć o tym założeniu modernistycznym i jak II wojna światowa niszcząc miasta, pozwoliła realizować tę modernistyczną utopię. Stojąc w tym miejscu, mamy także ten mural przedstawia sterowiec. I to też jest przyczyną tego, aby opowiedzieć, że w Gdańsku pracował profesor Johann Schutke na Politechnice Gdańskiej po drugiej stronie ulicy, który by oprócz hrabiego Cepelina był jednym z głównych konstruktorów sterowców i w 1913 roku jego jednostka SL-1 lądowała dosłownie kilkadziesiąt metrów obok tego muralu. Ta ściana to jest także pretekst do historii z 1984 roku, gdy Marek Czachor i Zbigniew Milewczyk, przyjaciele Andrzeja Gwiazdy z klubu wysokogórskiego, postanowili namalować na tej ścianie taki wielki napis na 8 pięter, uwolnić gwiazdę. W nocy to się działo, zimą 1984, i okazało się, że jeden z panów źle się przygotował i nie przyniósł pędzla ławkowego, którym mieli namalować ten napis i ratował się jakąś zmiotką, którą znalazł na klatce schodowej. namalowali ten napis. Przerażona milicja, spostrzegłszy, dobrze widoczny z kolejki, wezwała na pomoc straż pożarną. I to też takie realia parę lat 80. Okazało się, że straż pożarna w Gdańsku nie miała ani jednego wisienka, który by sięgał do 10 piętra. Więc dwóch pierwszych liter nie udało im się zamalować, potem tak było uwolnić gwiazdę w pionie namalowane wzdłuż tej ściany. Przy czym straż pożarna też tak zamalowała ten napis, że on był jeszcze lepiej czytelny. Taka dywersja. Wtedy władza próbowała szukać ratunku w firmach zajmujących się pracami na wysokości. No jak wiadomo, większość tych firm miała korzenie opozycyjne, więc nagle wszyscy byli strasznie zajęci, nie mieli wolnych. No i to jest jeden przykład, że jak jedna ściana, jeden mural, gdybym stał pod tą ścianą, chciał to wszystko opowiedzieć, podejrzewam, żebyśmy tam 10 minut spędzili pod jednym muralem, a co jest niemożliwością, ponieważ podczas takiej wycieczki staram się pokazać przynajmniej połowę z 60, które mamy w kolekcji.
Ale ja bardzo wciągnąłem się w te opowieści, w inne opowieści. Chciałbym przejść już do kolejnego murala i zapytać, a co tam dalej, a dlaczego to jest tak namalowane, a nie inaczej. Chciałem zapytać o sam pas startowy, tak? Bo to też można opowiadać.
Tak,
chyba opowiadacie też o historii pasa startowego i gdańskiego lotnictwa.
Tak, oczywiście dopóki jeszcze ta inwestycja się nie rozpoczęła, za każdym razem korzystam z tej możliwości stąpania po oryginalnym betonie pasa startowego i też ma sam pas startowy, lotnisko ma ciekawe konotacje literackie, bo jest taka słynna scena z Weissera Dawidka, gdzie bohaterowie zakradli się na lotnisko i to można bardzo ładnie umiejscowić wszystko stojąc na pasie startowym.
Być może jeszcze można podać rozkład lotów, dokąd latano, w jakich latach.
Tak, ale też mam taką historię od mieszkańca, który pan opowiadał, że to też takie realia zupełnie niewyobrażalne jak na dzisiaj, ponieważ ostatni samolot odleciał z lotniska na Zaspie w 1974 roku. I to był rok, kiedy już zostały oddane pierwsze bloki na pilotów. I jeden z mieszkańców na pilotów, pan marynarz, opowiadał mi, że mieszkając już na pilotów, udało mu się jeszcze dwa razy odlecieć z lotniska na Zaspie.
Lotnisko mieć pod domem, to rzeczywiście jest aż nadmiar szczęścia. Nie wiem, no gdyby dłużej istniało, być może byłby to nadmiar nieszczęścia. Ale konkretne pytanie brzmi, a przede wszystkim rzeczywiście też o konkrety chodzi, bo pięknie sobie rozmawiamy, ale szanowni państwo, jak można się umówić lub w jaki sposób skorzystać z usług przewodników po dzielnicach? Bo oni uwielbiają odkrywać takie osobliwości Gdańska i szwendlać się po prostu poza głównymi szlakami. Oni, to znaczy Michał i Justyna. 603-06-06-06.
To jest bardzo proste, bo ponieważ my mamy opracowany grafik spacerów w każdej dzielnicy od połowy czerwca do połowy września, dwa lub trzy razy w tygodniu. Zawsze to są te same godziny, te same miejsce spotkań. Wszystko można znaleźć na stronie Instytutu Kultury Miejskiej, czyli www.ikm.gda.pl. Prosimy o zapisywanie się na te spacery, ale jeżeli ktoś się nie zapisze, to i tak może przyjść, bo my po prostu
przyjdzie
chcemy...
Przyjdzie z marszu, tak?
Bo my wszędzie na naszych ulotkach i w informacjach podajemy, gdzie jest start spaceru, bo to są stałe miejsca, stałe godziny, bo też prosimy o zapisy ze względu na to, że uprzedzamy przewodników, ile jest osób, bo czasami jak wiemy, że jest jakaś ogromna grupa, no to wtedy przygotowujemy głośniczek, który pomaga jakby dotrzeć z dźwiękiem do tej grupy, więc chcemy, żeby przewodnicy byli też przygotowani, czy czasami przygotowujemy mapy, no to są tak jakby takie bardzo
ale
bardzo
prosta
techniczne
historia,
rzeczy.
Jeżeli państwo wbiją do wyszukiwarki internetowej lokalni przewodnicy Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej
Wszystko będzie, to jest też łatwo zapamiętać, bo w weekendy właściwie w soboty o 12 oprowadzamy po Biskupiej Górce, Oruni, Nowym Porcie, a o 13 na Zaspie, w niedzielę na Dolnym Mieście i później we wtorki na Oruni o 17.30 ruszają spacery, w Nowym Porcie w środę o 17.30, Dolne Miasto we wtorki i czwartki. o też 17.30, tak. Biskup Jagórka w poniedziałki i środę o 17.30 i Zaspa też we wtorki i czwartki o 17.30.
A ja zapytałem was poza anteną, tak? No bo chciałem się naprawdę się dowiedzieć, czy naprawdę te wasze wycieczki, te eskapady cieszą się 8 lat, tak? Cały czas taką popularnością, czy być może jest tak, że tam przychodzą 2-3 osoby, a wy powiedzieliście i nie było takiego momentu zawahania żadnego. Jasne, że tak, nie odwołaliśmy przez tych 8 lat ani jednej wycieczki, nawet z powodu pogody.
Tak, znaczy chyba, że jest jakieś oberwanie chmury, to my też zbieramy informacje od naszych uczestników, żeby jakby coś się stało, albo ktoś nie może, żeby ich poinformować, żeby nie czekali, albo po prostu idziemy na to miejsce i mówimy, co się dzieje. Natomiast takie nasze statystyki pokazują, że to co roku mamy wzrost, albo utrzymuje się na tym samym poziomie, albo mamy wzrost zainteresowania i nie wiem, w 2017 roku we wszystkich dzielnicach poprowadziliśmy chyba ponad 220 spacerów i wzięło udział prawie 5000 osób, więc to są i to właśnie ci nasi lokalni oprowadzili i niezależnie, czy na spacerze były jedna osoba, dwie, trzy, czy było ich 30, nawet 50 albo więcej.
A ja jeszcze bym dodał też jedną rzecz, to też myślę, że możemy to wszyscy zaobserwować. Pojawiają się osoby w poszczególnych dzielnicach, które na przykład mówią: w tym tygodniu byłem już na Biskupiej Górce, dzisiaj jestem na Dolnym Mieście, a w następnym tygodniu pójdę do Nowego Portu. Czyli to są też takie osoby, które chcą zwiedzić niekoniecznie tylko jedną wyłącznie dzielnicę, ale chcą zaobserwować, jak wyglądają poszczególne dzielnice omawiane przez lokalnych przewodników. I to też jest ciekawe, bo w związku z tym wychodzi na to, że to są niekoniecznie osoby, które są związane z danym miejscem, ale to jest to, co ja nie tak dawno powiedziałem, po prostu miłośnicy Gdańska, które chcą się dowiedzieć tych lokalnych historii związanych z tymi miejscami, gdzie oprowadzają lokalni przewodnicy. I stąd także podczas naszych spacerów, my mając, bo tutaj też Basia nie wspomniała, ale są też ulotki, które informują o tych lokalnych spotkaniach. My też zawsze mamy komplety ulotek z innych dzielnic, żeby są przy okazji zareklamować także i inne spotkania, które się odbywają w innych dzielnicach i zawsze rekomendujemy. Jeżeli byliście Państwo na Dolnym Mieście, zobaczcie, kiedy będzie najbliższy spacer w tej czy innej dzielnicy i też się na niego wybierzcie, bo też jest warto.
Tak, bo też, jak Jacek mówi, oprócz ulotek, my też w każdej dzielnicy mamy przygotowane mapy. Albo można też je pobrać z internetu, jak w wypadku na przykład murali. Są też lokalne wydawnictwa, zrobili opowiadacze i książkę o Dolnym Mieście i mapki takie tematyczne. Tak. Na Biskupiej też mamy przewodnik, taki broszurę z mapami. Na Dolnym Mieście nawet mamy przewodnik, które zrobiły dzieci w Nowym Porcie. Z Nowego Portu, które jakby pokazują swoją wizję tej dzielnicy.
No, na Oruni się Państwo, też spróbujcie wybrać się na wycieczkę z lokalnymi przewodnikami, a może zasmakujecie, bo to, jak mówi Jacek Górski, słyszę, że to być może nawet jest nowy rodzaj jakiegoś uzależnienia, tak?
Tak, i spędzania wolnego czasu w inny sposób niż siedzenie na przykład przed telewizorem czy siedzenie przed komputerem. A ponieważ te, po pierwsze, dni są różne, po drugie też godziny w niektórych miejscach są różne, no to można sobie tylko dopasować to do swojego wolnego czasu. Jeżeli ktoś ma tydzień urlopu, czy 2 tygodnie urlopu, to prawie każdą dzielnicę, a może nawet wszystkie dzielnice może zwiedzić. To jest możliwe.
To polecamy. Jak IKM anonsuje na swojej stronie internetowej te wycieczki. 60 wielkoformatowych murali na jednym z największych osiedli w Gdańsku, czyli Zaspa, jak malowana. Po tej Zaspie oprowadza między innymi Jacek Orłowski. Najbliższa wycieczka?
Najbliższa wycieczka już dzisiaj o 12.30. Zaprasza Katarzyna Michalska. Tak jest. Mm-hmm. 13.
Gdzie rozpoczyna się ta...
Pod klubem Plama, przy ulicy Pilotów 11.
A twoja najbliższa?
Moja najbliższa jest we wtorek o 17.30.
Zapraszamy. Wędrówka pośród krętych, brukowanych ulic, zwieńczona piękną panoramą Gdańska, czyli Biskupia Górka, na którą zaprasza Magda Kamrowska. Najbliższy termin?
Najbliższy termin dzisiaj, 12, pod kościołem Mennonitów.
Już dzisiaj o 12?
Tak.
Poczuj portowy klimat Gdańska, zobacz, jak spada kula czasu i poznaj historyczne miejsca Nowego Portu.
Tak, dzisiaj o 12 pani Alicja Łaniewska, która zawsze dba o to, żeby wycieczka trafiła pod latarnię i zobaczyła, jak kula czasu spada. Także macie Państwo gwarantowane.
Katarzyna Werner, Nowy Port poleca. Znane gdańskie rody w historycznej dzielnicy z pięknym parkiem, czyli odwiedź Orunie. Zapraszamy na Orunie. Ania Wesołowska-Owczarska, tak?
Tak.
Ja chciałam właśnie tutaj dodać odnośnie tych rodów, bo o tym nie wspomnieliśmy. Opowiadamy nie tylko o tym, jak dzielnica wygląda obecnie, ale też wspominamy historię. Wspominamy dawnych mieszkańców. Na przykład na terenie Oruni mieszkała rodzina Schopenhauerów. Joanna Schopenhauer była znaną pisarką, ale także matką Artura Schopenhauera, filozofa. W Parku Oruńskim można wspomnieć o Konstancji Czirenberg, córce burmistrza, która nazywana była bałtycką syreną, która zgromadziła wokół swojej osoby i przy parku grono poetów, malarzy, artystów. Także wiele jest takich postaci, takich sylwetek, o których wspominamy.
Chociaż wejdę ci w słowo, dlatego że tak ulica chyba Schopenhauera, to jest w Oliwie, tak mi się wydaje. Tak,
Joanny Schopenhauer kojarzę.
Do Oliwy też zapraszamy. Od połowy lipca ruszają te wycieczki, bo to zupełnie nowa historia, a być może w następnych latach dołączą i inne dzielnice. Barbara Sroka, Instytut Kultury.
No przepraszam bardzo, Dolne Miasto jeszcze zaprasza.
Dolne Miasto. Jakże mógłbym zapomnieć o Dolnym Mieście? A ta fabryka karabinów, tak? A to przemysł tytoniowy też, Dolne Miasto. Tak. Tereny zielone i kajakowe. Dolne
jest
miasto,
co zwiedzać. Jest to szczególnie, że jutro Jacek Górski będzie oprowadzał o godzinie 12, więc zapraszam serdecznie.
Z nami jego mościa to może być naprawdę sympatyczna wycieczka.
I faktycznie proszę założyć wygodne buty.
Tak, i
to jest prawda.
I startujemy przy Stągwiach Mlecznych na Mokławska 14.
Jacek Górski, Katarzyna Werner, Jarek Orłowski, Magda Kamrowska, Ania Wesołowska, Barbara Sroka. Bardzo dziękuję za spotkanie, a my w Radio Gdańsk w wiadomościach po godzinie 11 wybieramy się do Oliwy, jak zwykle z dyrektorem Michałem Targowskim. Pozwiedzamy oliwskie zoo. Tym razem to będzie opowieść o żubrach. Mam nadzieję, że żubr się pokaże, no bo jest wierszyk Pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą żubrzem. Do usłyszenia po 11.
Partnerem audycji Nie śpij, zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.